Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Agresja, ale także wszelkie próby budowania agresywnych zdolności powinny być traktowane jako naruszenie międzynarodowych norm, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Najwyższy przedstawiciel Polski zabrał głos na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po raz pierwszy od objęcia przez nasz kraj niestałego członkostwa w Radzie.
Debata w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku była poświęcona zakazowi rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
W przemówieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że ta kwestia wpisuje się w priorytety Polski w Radzie. Wskazał przy tym na potrzebę pokojowej współpracy wszystkich państw, rozwijania narzędzi prawnych w stosunkach międzynarodowych oraz umiejętności ich egzekwowania.
Polski prezydent wyraził swoje zaniepokojenie porozumieniem nuklearnym z Iranem, problemem Ukrainy i Syrii oraz sytuacją w Korei Północnej, jej rozbudową arsenałów broni chemicznej, rozwojem militarnych zdolności nuklearnych i programów rakiet balistycznych.
Działania takie pokazują, że polityka agresji i konfrontacji usuwa w cień politykę otwartego dialogu i zaufania. Co gorsza, stanowiąc niebezpieczny precedens, pokazują one również, że prowadzenie polityki opartej na prawie siły, a nie na sile prawa, niestety może być skuteczne i pozostawać bezkarne.
Prezydent Andrzej Duda pomimo wyrażonych obaw uznał, że układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jest jedynym realnym narzędziem przybliżającym nas do świata bez broni nuklearnej. Wskazał na działania Polski, która przewodniczy obecnie drugiemu komitetowi przygotowawczemu konferencji przeglądowej tego układu w 2020 roku.
Polska jako obecny strażnik dokumentu zamierza skupić się na utrzymaniu jego wiarygodności oraz na stworzeniu środowiska sprzyjającego prowadzeniu dialogu opartego na wzajemnym szacunku, przejrzystego oraz włączającego wszystkie strony.
Głównym celem Rady Bezpieczeństwa ONZ jest dbałość o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie 1 stycznia bieżącego roku i będzie tam zasiadać do końca 2019.
Lasy państwowe pozostaną pod zarządem Ministerstwa Środowiska, poinformował minister tego resortu Henryk Kowalczyk.
W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej nowy szef resortu środowiska zaprzeczył, że rząd rozważa przeniesienie kompetencji nad lasami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Według przekazywanych ostatnio przez media informacji, Rada Ministrów chciała dokonać takiej zmiany przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej. Scenariusz ten wzbudził spore obawy m.in. leśników. W ich ocenie mogłoby to zagrozić przyszłości lasów.
Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, nie ukrywa zadowolenia z decyzji, jaką podjęły nowe władze resortu.
Bardzo dobrze, że lasy są w resorcie środowiska, gdyż resort środowiska odpowiada za bezpieczeństwo ekologiczne kraju. Pod pojęciem bezpieczeństwa ekologiczne kraju rozumiem dobrą wodę, dobre powietrze i trwałość występujących gatunków dziko żyjących. A lasy państwowe są podstawą wszystkich występujących dziko żyjących gatunków, jak również odgrywają wielką rolę w układzie przestrzennym odnośnie jakości wody. A więc decyzja, że lasy pozostają, czyli decyzja, która podtrzymuje to, co do tej pory było. Natomiast mogę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że te informacje, które się ukazywały, się okazały nieprawdziwe.
Profesor Jan Szyszko negatywnie ocenił jednak decyzję o wyłączeniu spod nadzoru Ministerstwa Środowiska Gospodarki Wodnej.
W ostatnim czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie trafiło pod zarząd Resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapewnił, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zmienia stanowiska w sprawie reparacji. Lider prawicy był pytany o tę kwestię w związku z wypowiedzią polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.
Szef polskiej dyplomacji w wywiadzie dla Die Welt miał powiedzieć, że temat reparacji nie istnieje w relacjach polsko-niemieckich. W jego ocenie debata o reparacjach jest wewnętrzną dyskusją w Polsce.
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podczas ostatnich rozmów w Berlinie uzgodnili, że sprawa reparacji będzie dyskutowana na poziomie ekspertów.
Po poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, podkreśla, że sprawa odszkodowań jest problemem politycznym, prawnym i moralnym, który nie został rozwiązany. Polityk nie mówi nie dyskusji naukowców, stawia jednak warunek.
Odsyłanie tematyki na poziom ekspertów. Oczywiście ja jakby nie jestem przeciwnikiem rozmów eksperckich. Powstaje tylko pytanie, co ma wynikać z tych rozmów ekspertów i kto ma polską stronę reprezentować. Dotychczas niestety nasze doświadczenia, jeśli chodzi o poziom ekspercki, no były bardzo, powiedziałbym, niedobre. Jeśli takie ekspertyzy czy takie rozmowy miałyby powstać, to oczekiwałbym, że ci wszyscy eksperci, którzy będą stronę polską reprezentowali, złożą oświadczenie o konflikcie interesów. To znaczy, że w ciągu ostatnich 10, 15, 20 lat nie korzystali z grantów czy też pomocy fundacji, instytucji, czy też rządu Niemiec.
Zespół parlamentarny pod kierownictwem posła PiS-u Arkadiusza Mularczyka przygotowuje raport dotyczący wymiaru strat, jakie Polska poniosła na skutek niemieckich działań wojennych. Polityk zlecił przygotowanie 5 ekspertyz dotyczących strat.
Ich celem jest m.in. oszacowanie strat ludzkich i materialnych oraz utraconego przez Polskę potencjału demograficznego. Niemcy twierdzą, że sprawa została uregulowana pod względem prawnym.
Atak na warszawską siedzibę PiS-u to wyraz niezadowolenia i frustracji zwolenników tak zwanej aborcji, ocenia poseł partii rządzącej Wojciech Skurkiewicz.
W środę wieczorem kilka osób obrzuciło woreczkami z czerwoną farbą budynek przy ulicy Nowogrodzkiej, w którym urzędują politycy PiS-u. Do incydentu doszło po zakończeniu demonstracji zwolenników tak zwanej aborcji.
Protest pod hasłem Czarna Środa odbył się w reakcji na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Ratujmy Kobiety 2017 i skierowaniu do dalszych prac w komisji projektu Zatrzymaj aborcję.
Marsz przeszedł obok siedzib PO i Nowoczesnej, ale do incydentu doszło tylko przed siedzibą PiS-u, zwraca uwagę poseł tej partii Wojciech Skurkiewicz. Dodaje, że organizatorzy protestu powinni zwrócić koszty za usunięcie szkód.
Protest odbywał się przed biurami Nowoczesnej, biurami Platformy, a farbą obrzucili Biuro Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki wyraz niezadowolenia, ale chyba i frustracji, bo inaczej tego nie można ocenić. Przede wszystkim takie sytuacje nie powinny się absolutnie zdarzać. Niszczenie mienia, niszczenie poprzez oblewanie farbą, rzucanie farbą, to absolutnie nie powinno mieć miejsca i jestem przekonany, że uczestnicy tego marszu, organizatorzy tego marszu powinni ponieść koszty wrócenia stanu rzeczy do stanu pierwotnego i to jest jakby rzecz absolutnie naturalna.
Incydent, który miał miejsce w środę, to kolejny w ostatnim czasie atak na budynek związany z Prawem i Sprawiedliwością. Sprawą zajęła się policja, która postawiła już zarzut zniszczenia mienia jednemu mężczyźnie, który brał udział w incydencie przed siedzibą PiS-u.
Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji ustalają też tożsamość pozostałych osób, które rzucały woreczkami z farbą. W związku z incydentem zabezpieczono m.in. nagrania z kamer monitoringu.
W czwartek rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Inicjatywa ta sięga przełomu XIX i XX wieku. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Prawica twoja wsławiła się mocą. Te słowa zaczerpnięte z pieśni Mojżesza stanowią motto tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Centralne nabożeństwo ekumeniczne będzie miało miejsce 21 stycznia o godzinie 18 w Siedlcach, w prawosławnej parafii Świętej Trójcy. Jednak każdego dnia tego tygodnia będą odbywały się specjalne nabożeństwa oraz konferencje. O celu tej inicjatywy mówi ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Polski do spraw ekumenizmu.
Jedność w tym, co konieczne, dowolność w tym, co wątpliwe i miłość we wszystkim. Trzeba tej miłości we wszystkim. Jedność nie jest celem samym w sobie. Ona jest darem Boga, darem Ducha Świętego, o który się modlimy, ale ta jedność w różnych formach powinna towarzyszyć naszej wspólnej wędrówce. Mówił o tym Ojciec Święty Franciszek niedawno podczas przemówienia do Kurii Rzymskiej, że właśnie wspólna wędrówka ma być naznaczona braterskimi, ekumenicznymi relacjami. Temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w jakiś sposób pomaga nam dostrzec Bożą interwencję, która rozprasza mroki zła, która zrywa kajdany niewoli.
W Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaangażowany jest Kościół Rzymskokatolicki, Cerkiew Prawosławna oraz Kościoły Protestanckie. Materiały na tegoroczny tydzień zostały przygotowane przez chrześcijan z Karaibów. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Pierwszego lutego zapadną decyzje w sprawie odwołania z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego. Tak postanowiła konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego.
Zajmowała się ona wnioskiem liderów kilku frakcji Parlamentu Europejskiego, którzy domagają się odwołania Ryszarda Czarneckiego za porównanie europoseł Róży Fontun do szmalcownika.
Słowo to padło w reakcji na wystąpienie polityk PO w niemiecko-francuskiej telewizji, gdzie mówiła m.in., że w Polsce pod rządami PiS-u może nastać dyktatura.
Ryszard Czarnecki ocenił, że Tun wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Róże Fontun i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję, podsumował wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
A na antenie Radia Maryja Ryszard Czarnecki powiedział, że odbiera wniosek o swoje odwołanie jako kolejny atak opozycji przeciw Polsce.
Liderów czterech frakcji, uwaga, jedną z tych frakcji jest ta, gdzie zasiada Platforma i PSL, a z kolei pan Verhofstadt, to jest lider liberałów, a w partii na poziomie europejskim, w tej partii liberałów i demokratów, jest z kolei partia pani Lubnauer, partia nowoczesna. A więc to dalej trwa ten eksport tych ataków na własną ojczyznę, przy czym warto zwrócić uwagę, że te same środowiska polityczne, które mnie teraz atakują i domagają się odwołania mnie z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, gdzie w prezydium reprezentuje Polskę, te same środowiska głosowały za tą antypolską rezolucją w grudniu.
Politycy PiS-u w Parlamencie Europejskim podkreślają, że parlament nie powinien komentować wypowiedzi posłów i rozsądzać spory między nimi.
W oświadczeniu wskazują też na brak podobnej konsekwencji w przypadku na przykład komentarzy polityków Tun czy Verhofstadta, którzy nazwali przeciwników politycznych w Polsce śmieciami i faszystami.
Wydanie decyzji w sprawie ewentualnego odwołania Ryszarda Czarneckiego poprzedzi jego spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonim Tajanim i europoseł Różą Thun.
W Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Instytut Pamięci Narodowej uruchamia kolejny zagraniczny przystanek Historia.
Celem placówki jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej, a także prowadzenie paneli dyskusyjnych o dziejach Polski. Partnerem projektu jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.
O szczegółach mówi dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u.
Przystanek Historia w Chicago jest drugim na ziemi amerykańskiej po otwartym kilka miesięcy temu w Nowym Jorku. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczą w lekcjach i warsztatach dla nauczycieli.
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych delegacja IPN-u spotyka się z przedstawicielami organizacji polonijnych.
Przedstawiciele Instytutu odwiedzą również miejsca pamięci związane z historią Polski w Stanach Zjednoczonych. W najbliższą niedzielę w Kościele Świętej Trójcy w Chicago prezes IPN-u po mszy świętej w katakumbach kościoła złoży ziemię z kwatery EU.
Przystanki Historia działają w wielu miastach w Polsce, a także za granicą, między innymi w Wilnie i Brukseli.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.